Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj z Warszawy redaktor Michał Włosowski. Wszystko co najważniejsze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I z Krakowa dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Klub Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Proszę państwa, a temat trochę taki serialowy, temat do którego wracamy, to temat szczepionkowy, to temat pandemiczny. Wpierw oczywiście pytanie, które musi paść, biorąc pod uwagę szczególnie, że mamy na pokładzie Marcina Kędzierskiego. Co z tym spłaszczaniem krzywej? Jak wygląda sprawa spadku fali pandemii, w której obecnie jesteśmy? Czy faktycznie można o takim zjawisku mówić? Ale druga sprawa, sprawa, która wydaje się może mieć znaczące konsekwencje polityczne, to zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat, które to ruszą już we wtorek. Minister Adam Niedzielski uzasadnia to w ten sposób, że fala zachorowań jest bardziej dotkliwa dla dzieci i osób młodych. Tymczasem można by powiedzieć, że chyba zdaje się tutaj, jeśli jestem w błędzie, to proszę, abyście mnie panowie skorygowali, że zdaje się przebieg u dzieci, jak i przypadki ciężkich przebiegów u dzieci nie są wcale takie częste. Problem na pewno będzie miał wymiar polityczny. Zresztą widzimy już, komentując tą sprawę od strony politycznej, jak bardzo zmienia się polityka, jak bardzo biopolityka zmienia politykę, nadaje jej drivera w tej sytuacji covidowej, i tak jest na całym świecie, i problem szczepienia dzieci chyba jeszcze bardziej wzmocni emocje w kwestii szczepień. Rozpocznę od Marcina Kędzierskiego. Zacznijmy może na początku od tej pierwszej kwestii. Co z tą falą? Spada, utrzymuje się, jest zbijana? Bardzo proszę.
No tak graficznie przedstawiając, ta fala różni się od poprzednich fal, zwłaszcza tej fali drugiej z jesieni 2020 roku i trzeciej fali z wiosny tego roku, ponieważ tamte fale startowały, do szczytu dochodziły gdzieś mniej więcej po półtora miesiącu, po dwóch miesiącach. Kiedy szczyt osiągnęły, zaczynały dość intensywnie czy gwałtownie spadać, czyli te wierzchołki były ostre. Natomiast ta czwarta fala rozpędzała się długo, bo ona zaczęła się rozpędzać gdzieś na przełomie lipca i sierpnia. I ona tak długo szła w kierunku szczytu, ten szczyt był też nieco niżej niż w tych poprzednich falach, ale no to jest tak, jakbyśmy mieli porównać Himalaje i Beskidy, tak? To znaczy, że te szczyty są wypłaszczone, ale to też oznacza, że ten spadek teraz jest mniejszy i tak jak w poprzednich falach, ta dynamika dzienna przypadków w pewnym momencie osiągnęła 30-40%, a potem spadała do 20-10-0 i potem mieliśmy już tę dynamikę ujemną. Teraz w przypadku tej czwartej fali ta dynamika sobie spadała tam 17, 15, 13, 10, 7, 5, doszła do zera. No i przez prawie tydzień była gdzieś w okolicach zera i teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy no w piątek po raz pierwszy ta dynamika spadła poniżej zera. Natomiast no, czekamy, czy to sobie jakieś takie przełamanie i czy zaczniemy wyraźniejsze spadki. Dzisiaj tego się jeszcze nie da powiedzieć, bo nie wiemy, jak szybko pojawi się w Polsce wariant Omikron, który może sprawić, że tak naprawdę te spadki nie nastąpią i będziemy mieli do czynienia z taką, używając już tych górskich porównań, małą przełęczą i powtórną wspinaczką na kolejny szczyt.
A używając górskich porównań, przesuwamy się w stronę turystyki, branży, która bardzo liczy na okres poświąteczny, na okres sylwestrowy. Myśli pan doktor, że dojdzie do kolejnych lockdownów? No już mają być przerzedzenia w hotelach, ale czy branża powinna się obawiać? Czy jest takie ryzyko, czy inaczej, ryzyko jest, ale w jakim stopniu jest ryzyko, że znów wskoczymy w taki twardy lockdown?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja widziałem dane, które pokazały, że w Krakowie w 2021 roku, czyli w takim roku, kiedy już mieliśmy do czynienia z jakąś formą normalizacji paszportów szczepionkowych, Kraków odwiedziło 850 tysięcy zagranicznych turystów. W takich latach przedpandemicznych ta liczba dochodziła nawet do 10 milionów, co pokazuje skalę spadku turystyki. Jeżeli chodzi o to, co stanie się w tym okresie, powiedzmy, świątecznym, poświątecznym, okołonoworocznym, no to tutaj dochodzą pewne sygnały, że część klientów odwołuje swoje rezerwacje właśnie w obawie przed wprowadzeniem lockdownu. Natomiast no, wydaje mi się, że jeszcze, znaczy ja takich danych nie posiadam, więc trudno mi jest powiedzieć, czy ta branża może już liczyć na straty, ale z drugiej strony też no, bądźmy szczerzy, to znaczy jeżeli te limity wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia nie obowiązują niezaszczepionych, a jednocześnie no naprawdę konia z rzędem temu, kto znajdzie miejsce publiczne, czy to będzie restauracja, kino, teatr, czy kościół, w którym paszporty szczepionkowe są sprowadzane, no to naprawdę gratulacje, bo wydaje mi się, że nigdzie to nie jest zrobione, a to oznacza, że te liczby dotyczące tego, ile osób może być w danym pomieszczeniu niezaszczepionych, bo pamiętajmy, że te restrykcje zaszczepionych formalnie nie obowiązują, to wszystko sprawia, że te restrykcje w dużej mierze mają charakter i prawdopodobnie będą miały charakter fikcyjny, bo szalenie ciężko będzie je w ogóle egzekwować.
Pan redaktor Michał Kłosowski był niedawno w Grecji. Do tematu Grecji wrócimy w trzeciej części naszego programu, ale tam się wszędzie sprawdza, prawda? Paszport covidowy, ten elektroniczny. Faktycznie, jak pan patrzy na tą kwestię prewencji, czy takie powszechne, gdyby porównać to takie doświadczenie właśnie z państwami, gdzie się to wszędzie sprawdza, w Austrii też się sprawdza na każdym kroku. Czy myśli pan, że to może przynieść jednak jakiś efekt? To znaczy, czy w ogóle ten moment sprawdzania, moment kontrolingu, on jest taki mentalnie do przejścia przez społeczeństwo? Pierwsza sprawa, druga sprawa, czy będzie skuteczny? Michał Kłosowski.
Znaczy jednocześnie na Cyprze, nie tyle w Grecji kontynentalnej, natomiast też zdarza mi się w wielu miejscach gdzieś tam faktycznie z powodu zawodu bywać, tak czy inaczej. I faktycznie Polska jest trochę takim wyjątkiem, proszę Państwa, bo u nas się po prostu tych przepustek covidowych nie sprawdza. A gdziekolwiek Państwo pojadą w świecie, w tych miejscach, które gdzieś tam niedawno miałem okazję odwiedzić, to Włochy, czy Cypr właśnie, czy Francja, no to tam po prostu jest to normalnością. Wydaje mi się, że jesteśmy w jakiś sposób, no to co powiedział Marcin, jesteśmy zacofani z tym, że nikt u nas nie sprawdza tych paszportów covidowych tak zwanych, a jednak no, może byłoby to pewnego rodzaju rozwiązanie. Nie wiem, wydaje mi się też patrząc tak zupełnie empirycznie na to, co się dzieje dookoła, kiedy wyjadą Państwo z większych miast, pojadą do mniejszych ośrodków, to już prawie nikt zupełnie nawet maseczek nie nosi, więc cały system dystans, dezynfekcja i maseczki, no zaczyna być trochę martwy.
Co więcej, ci, którzy noszą, to czasem w miejscach, gdzie większość nie nosi, to na tych, którzy w tych maseczkach są, patrzy się jak na wariatów, prawda? To jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy.
Niemniej to ocenia. Natomiast faktycznie widać, że w porównaniu z, po pierwsze, duże miasta, mniejsze miejscowości widać różnicę, po drugie, między Polską a resztą Europy też tą różnicę widać. I mój Boże, nie mnie tutaj mówić, że coś jest lepszego gdzieś niż u nas. Natomiast no, faktycznie pytanie, które się pojawia, jest chyba takim pytaniem, jeżeli to działa, czy zdaje się działać w różnych miejscach na świecie, a tak to wygląda, to czemu u nas nie udaje się tego zaimplementować? Nie wiem, teza, którą bardzo delikatnie może mógłbym zarysować, byłaby pewnie taka, że może przez niekonsekwencji w komunikacji też rządzących, którzy jednak tych restrykcji powinni po prostu pilnować.
A może też tak się stało, że pewne zaufanie do restrykcji mogło spaść. No, przypomnijmy sobie chociażby restrykcje z zeszłego roku w postaci zakazu wejścia do lasu czy zakazu wejścia na cmentarz. To mogło spowodować pewną erozję zaufania w stosunku do polityki restrykcyjności. Przejdźmy jednak do sprawy, która interesuje też na pewno naszych słuchaczy. Jest istotna sprawy szczepień dzieci. Specjaliści, na przykład profesor Fal uważa, że mówiąc o szczepieniu dzieci, twierdzi, że zyski są dużo większe niż potencjalne ryzyko powikłań. Dzieci szczepią też nasi sąsiedzi, będzie też szczepić Austria, no generalnie Europa Zachodnia wchodzi też w szczepienia dzieci. Marcin Kędzierski, nie pytam o kwestie medyczne, bo nikt z nas tutaj nie ma kompetencji, ale jakie mogą być konsekwencje polityczne, społeczne tego pomysłu? Po pierwsze, czy Polacy będą chcieli szczepić dzieci, czy uda się zbudować zaufanie do szczepienia dzieci?
To ja jednak zacznę od tych kwestii medycznych, ponieważ tutaj już pewne informacje się pojawiają i faktycznie, jeżeli chodzi o te pierwsze fale epidemii, oparte o ten już taki oryginalny wariant wirusa z Wuhan, a później poprzez kolejne warianty, czyli wariant alfa, później te mniej obecne w Polsce warianty beta i gamma, dzieci faktycznie przychodziły to albo bezobjawowo, albo bardzo skąpo objawowo. Natomiast w przypadku tej obecnej dominującej mutacji, czyli wariantu delta, niestety dzieci są znacznie częściej ofiarami, to znaczy częściej przechodzą tę chorobę ciężko i co najgorsze, wariant delta powoduje powikłania i według tych najnowszych badań, które też w Polsce są prowadzone, wariant delta powoduje powikłania u 5% dzieci. Teraz ktoś powie, że 5% to nie jest dużo, ale to oznacza, że 1 na 20 dzieci i jakieś ślady po przejściu COVID będzie doświadczać. No i to jest, gdybyśmy mieli taką prawdopodobieństwo, siadając do auta, że mamy 5% szans, że coś nam się w tym aucie wydarzy, no to nie wiem, czy byśmy siadali za kółko, więc to ryzyko nie jest wcale tak małe i stąd też ja jednak zachęcałbym sam jako rodzic, zachęcałbym rodziców do tego, żeby rozważyć to szczepienie dzieci w wieku 5-11. Nawet jeżeli pojawiają się pewne obawy, no to ja tutaj się zgodzę, że te potencjalne zagrożenie czy ryzyko związane ze szczepieniem, czy wystąpieniem jakichś niepożądanych odczynów poszczepiennych jest radykalnie mniejsze, bo występuje w przypadku jakichś, nawet od części promila, natomiast te 5%, jeżeli chodzi o powikłania, to jest naprawdę bardzo istotne ryzyko, więc szczepić dzieci warto. Co do kwestii politycznych, to oczywiście będzie temat polityczny, ponieważ w ogóle w Polsce szczepienia są bardzo ważnym tematem politycznym i gdzieś elektryzują polską opinię publiczną i sam fakt, że takie partie jak Koalicja Obywatelska, czy jak Polska 2050, czy PSL nie poparły projektu Lewicy dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych szczepień w Polsce przeciw COVID-19, pokazuje, że jednak także ci politycy patrzą w sondaże i to, co zarzucają często Zjednoczonej Prawicy i jednak obawiają się wprowadzenia takich przymusów, wiedząc, że w Polsce one mogą być po prostu nieskuteczne i mogą być ryzykowne z perspektywy politycznej.
Tu się politycznie dzieją bardzo ciekawe rzeczy, bo poza Konfederacją, gdzie jest najwyższy odsetek wyborców przeciwnych w ogóle szczepieniom, drugie miejsce zajmują wyborcy Szymona Hołowni, Polski 2050, co wydawałoby się, że jest to partia taka idąca ze sztandarem nowoczesności, takiego progresizmu wręcz, więc ten wynik pokazuje, że tu jest bardzo wiele niewiadomych i pewnych zaskoczeń. Michał Kosowski, jak pan patrzy na kwestię szczepienia dzieci, także pod względem politycznym, społecznym?
To znaczy jest to niewątpliwie rzecz, która będzie polaryzować się przez bardzo długi czas, bo ja mam takie poczucie, że wszelkie obowiązki na Polaków działają jak płachta na byka. I mógłbym mówić o Polakach, ale oczywiście na mnie samego też. Wszystkie medyczne rzeczy, trudno się z nimi nie zgodzić, to jest absolutnie oczywista rzecz, ale z drugiej strony troszkę w kontrze. Ja sam jestem w stanie zrozumieć, że dzieci są dla polskich rodzin taką wartością, tak ważnym elementem życia, że każda ingerencja czy każde możliwe zagrożenie, a niestety wielu Polakom wydaje się, że to zagrożenie szczepionką jest większe niż wirusem, samo w sobie jest absurdalne, natomiast jestem w stanie zrozumieć obawy pewnych rodziców co do ingerencji w życie czy w zdrowie ich dzieci. Nie mówię, że się z nim zgadzam, ale jestem w stanie to zrozumieć. Jednocześnie...
U nas jest, chcę pan powiedzieć, że jest bardzo wysoki poziom takiej prywatności rodzinnej w Polsce, prawda? Szczególnie jeśli chodzi o
dzieci. Chodzi o dzieci i to widać na bardzo wielu poziomach. I teraz myślę, że jeżeli chcemy na dobre się z tym wirusem rozprawić w jakiś sposób, to szczepionki to jest oczywiście podstawowa broń w tym wszystkim. I tutaj to pewnie kwestia szczepienia dzieci będzie tam jeszcze nie raz wychodzić. Ale myślę, że właśnie przez ten wysoki poziom prywatności życia rodzinnego i też bardzo wysoką wartość dzieci w społeczeństwie, to co pan redaktor też powiedział, mam wrażenie, że to po prostu nie przejdzie. Że będzie tak samo ze szczepieniami, to znaczy 45% społeczeństwa powie dobrze, no, szczepię siebie, dzieci, rodzice, rodzinę, może nawet zwierzęta na ostatnim etapie tego wszystkiego, a będzie druga część społeczeństwa, pewnie też około 40-50%, która, jak powiedział kiedyś Tomasz Tarlikowski, jest po prostu w jakimś sensie antynowoczesna i dlatego, nie mówię tego jakkolwiek pejoratywnie, natomiast po prostu zaszczepić siebie, swoich najbliższych, czy nawet na końcu...
Oj, przewidywałbym, że raczej te proporcje mogą być, jeśli chodzi o szczepienia dzieci, wyższe, jeśli chodzi o sprzeciw. A Marcin Kędzierski, jak pan by ten rozkład mniej więcej przewidywał? Wiem, że pan nie lubi takich pytań o przewidywanie, ale proszę się pokusić.
Pan redaktor, bardzo nie lubię takich pytań. Natomiast gdybym miał prognozować, to wydaje mi się, że ten odsetek zaszczepionych wśród dzieci będzie niższy. To także widać wśród tych zaszczepionych dzieci i w zasadzie młodzieży w wieku 12-18, bo to sobie już mogą być szczepione od dłuższego czasu. I tam ten odsetek jest zdecydowanie niższy niż w tych starszych grupach wiekowych. I podejrzewam, że w tej grupie 5-11 to będzie raczej kilkanaście, 20-kilka% niż 40 czy 50. Myślę, że to będą raczej tego rzędu wielkości.
Proszę Państwa, a kończąc ten wątek, jedna uwaga, może coś pozytywnego. Kilku vlogerów antyszczepionkowych, między innymi jeden bardzo znany vloger mieszkający 106 km na południe od Marcina Kędzierskiego, który był bardzo walczącym antyszczepionkowcem, przestał nim być i namawia do szczepień po tym, jak znalazł się w ciężkim stanie w jednym ze szpitali. Niestety te lekcje są bolesne. Z doniesień, które podał i sam minister Kraska, ale także z doniesień cząstkowych ze szpitali covidowych, wiemy, że pod respiratorami znakomita większość, jak czasami nawet w niektórych przypadkach prawie że 100% kompletu pacjentów, to są pacjenci niezaszczepieni. Jeśli zatem szczepienia przed czymś chronią, to empirycznie możemy już sprawdzić, że chronią na pewno przed ciężkim przebiegiem. Nie tyle przed tym, że wirusem można się zakazić czy też nie, ale można się uchronić przed ciężkim przebiegiem. Dziękuję Wam za tą część. Zostańcie Państwo z nami. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi rozmówcy, dr Marcin Kędzierski, redaktor Michał Kłosowski, a w części międzynarodowej przechodzimy do spraw bezpieczeństwa, przechodzimy do zagrożenia ataku na Ukrainę przez Rosję. W związku z tym prezydent Joe Biden rozmawiał z przedstawicielami państw NATO oraz z przywódcami tak zwanej B9. B9 to jest bukaresztańska dziewiątka, zrzeszenie 9 państw Europy Środkowo-Wschodniej, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji, Rumunii i Węgier. W pewnym sensie, nie licząc Austrii, nie licząc Grecji, to się pokrywa z Trójmorzem, ta bukaresztańska dziewiątka. Chodzi tutaj o pogłębienie współpracy militarnej i zabezpieczenie wschodniej flanki NATO. Proszę Państwa, to zagadnienie wydaje się bardzo kluczowe, gdyż państwa flanki wschodniej to są państwa buforowe w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między Rosją a Ukrainą. Z jednej strony jest to konflikt między byłymi republikami sowieckimi i można by powiedzieć, że on jest geopolitycznie dosyć daleko od nas. Z drugiej strony wiemy, że apetyty Rosji na wpływ tej części Europy, tej części świata nie maleją. No właśnie, chciałbym Was zapytać, co wynika z tego szczytu. Michał Kłosowski.
Oj, zdaje się, że jeszcze długo będziemy się zastanawiać, co z tego wynika. Jednak moim zdaniem taką główną rzeczą, która z niego wynika, to znaczy dwoma głównymi elementami, jest po pierwsze to, że niestety Władimir Putin w tej rozgrywce ze światem Zachodu, z Ameryką, z nami też wygrywa. Po pierwsze, zaproszenie Władimira Putina do formatu jeden na jeden z przywódcą najważniejszego jeszcze mocarstwa wciąż na świecie, no to już jest zwycięstwo Putina, do którego na pewno dąży. Znaczy, to jest format idealny dla przywódcy Rosji, to znaczy bezpośrednia rozmowa i bezpośrednie decydowanie o tym, co wydarza się w Europie Środkowej czy Centralnej z Joe Bidenem, nie z Angelą Merkel, ale z Joe Bidenem, a nie z politykami regionu. To jest niewątpliwe zwycięstwo Władimira Putina. Po drugie, wciąż mimo takich bardzo ostrych zapewnień, że Joe Biden powiedział, że żadnych czerwonych linii nie pozwoli przekraczać, że nałoży bardzo silne sankcje na Władimira Putina w wypadku inwazji, pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. To wszystko jest oczywiście bardzo ważne, tylko że proszę Państwa, wojna na Ukrainie wciąż trwa. Władimir Putin nie chce zacząć tej wojny, chce otworzyć nowy front tej wojny, bo wojna w Donbasie trwa od 2014 roku. Więc oczywiście wciąż więcej nie wiemy niż wiemy po tej rozmowie, ale niestety taka smutna konstatacja jest taka, że Władimir Putin wygrywa, bo po pierwsze został zaproszony do bezpośredniego decydowania z Joe Bidenem o tym, jakie będą losy naszej części Europy, a po drugie póki co wszystkie agresywne działania od Nord Stream 2 przez koncentrację, staje się 150 czy 170 tysięcy żołnierzy, jak sobie podała CIA, na granicy z Ukrainą. Przez ten konflikt związany z wykorzystywaniem migrantów na polskiej, europejskiej wschodniej granicy, to wszystko uchodzi mu płazem. Więc niestety moim zdaniem pierwszą konstatacją jest to, że Władimir Putin w tej rozgrywce niestety wciąż wygrywa.
Marcin Kędzierski.
Ja byłbym bardziej wstrzemięźliwy z oceną właśnie dlatego, że wciąż nie znamy szczegółów. Pamiętajmy, że ta rozmowa między prezydentem USA a prezydentem Rosji była zaplanowana od dłuższego czasu. To akurat treść czy tematy tej rozmowy zostały w jakiejś mierze narzucone przez działania Federacji Rosyjskiej i w tym sensie jest to jakiś sukces, ale jeżeli miałbym szukać sukcesu Władimira Putina, to jest raczej wprowadzenie do agendy tych rozmów tematyki systemu bezpieczeństwa w Europie i kwestii NATO. Ja przypomnę, że w latach 90. była taka umowa NATO-Rosja, która była warunkiem koniecznym dla zgody na członkostwo Polski, Czech i Węgier w Pakcie Północnoatlantyckim. I dzisiaj Rosjanie zresztą komunikują to wprost ustami czy to swojego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, czy też wprost przez Władimira Putina, oczekują de facto takiej umowy NATO-Rosja bis, gdzie znowu Rosja będzie mogła decydować po pierwsze o zablokowaniu możliwości członkostwa dla takich państw jak Ukraina czy też Gruzja, a z drugiej, żeby podtrzymać te postanowienia umowy NATO-Rosja z lat 90., czyli żeby uniemożliwić rozlokowywanie czy to sił militarnych, czy to instalacji wojskowych na terenie państw byłego Układu Warszawskiego, czyli takich państw między innymi jak Polska. I teraz wejście w ogóle w taką rozmowę jest już sukcesem ze strony Władimira Putina. Natomiast musimy pamiętać, że reakcja NATO na to, co dzieje się na rosyjsko-ukraińskiej granicy obecnie, jest radykalnie inna niż ta, która była w roku 2014-2015, kiedy ta wojna się rozpoczęła. Wówczas państwa NATO były takie niejednoznaczne w tej opinii. Część twierdziła, że ten Krym to może faktycznie jest rosyjski, że przecież w tym Donbasie to nie ma żołnierzy rosyjskich, tylko są tacy separatyści. Dzisiaj jednak mieliśmy szczyt, może nie szczyt, tylko spotkanie ministrów państw NATO w Rydze 30 listopada i 1 grudnia. NATO upoważniło sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga do tego, żeby wygłosił jednak bardzo zdecydowane stanowisko wobec Rosji i zagwarantował dostawy broni śmiercionośnej na Ukrainę. I to jest jednak istotna zmiana. I teraz pytanie jest, jak to się będzie, jak to się potoczy dalej. Tak naprawdę ocenę tych rozmów będzie można przeprowadzić dopiero za kilka miesięcy. I tutaj widzę dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze jest takie, że w tych rozmowach pomiędzy NATO i Rosją nie będą brały udziału państwa naszego regionu i takie sygnały już widać, to znaczy w tych konsultacjach przed rozmową z Putinem prezydent Biden komunikował się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch i nie było tam państw naszego regionu i dobrze, że te konsultacje odbyły się po rozmowie z liderami bukareszteńskiej dziewiątki, ale gdybym miał obstawiać, czy w tym formacie znajdą się państwa naszego regionu, to obawiam się, że z wielu powodów tak się nie stanie. No i drugie zagrożenie jest takie, że jak już wielokrotnie o tym wspominaliśmy, rosyjska polityka zagraniczna jest jak rzeka. Jeżeli napotyka przeszkodę, to ją omija, więc tę przeszkodę trzeba nieustannie przesuwać, tę tamę trzeba nieustannie stawiać. I teraz to jest trzeci raz w tym roku, kiedy Rosjanie rozmieszczają wojsko na ukraińskiej granicy. Tak się stało już w kwietniu, tak było we wrześniu, tak jest teraz. No i nawet jeżeli Rosja się teraz wycofa albo jakoś wzmocni ten konflikt, który trwa. Tu słusznie Michał Kosowski zauważa, że ta wojna przecież wciąż trwa. Może ten, część tych wojsk uruchomić, część tych wojsk wycofać, ale w taki sposób, żeby no, nie można było zarzucić, że Rosja dokonała interwencji. I za kilka miesięcy Rosjanie znowu wrócą na granicę i tak można wracać w nieskończoność do momentu, w którym NATO się znudzi i nie będzie takiej zdecydowanej reakcji i wtedy faktycznie można spodziewać się interwencji, ale też no, pamiętajmy, no raczej nie należy oczekiwać takiej pełnoskalowej interwencji, no bo przecież Rosja nie ma takiego potencjału i militarnego, i ekonomicznego, żeby okupować Ukrainę, bo też ta sytuacja jest zupełnie inna niż w roku 2014. Też koszty po stronie rosyjskiej takiej operacji byłyby znacznie wyższe ze względu na no jednak rozbudowę zdolności obronnych armii ukraińskiej przez ostatnie 7 lat.
Mm-hmm. Michał Kosowski, rzeczywiście ten wątek próby wyeliminowania państw Europy Środkowej, właśnie nowych państw NATO pokazuje na taką strategię, której się bardzo obawiamy. NATO dwóch prędkości. Czy faktycznie to zostało na szczęście jakoś dyplomatycznie później powiedzmy przykryte? Można by to interpretować w taki sposób, że jednak Amerykanie sami może doszli do wniosku, że niekoniecznie jest to najlepsza strategia. Czy myśli pan, że w przyszłości ten problem może się znów pojawiać?
Tak, oczywiście, ale ja na początek błagam, apeluję wręcz, nie nazywajmy samych siebie nowymi państwami ani w NATO, ani w Europie, ani w Unii Europejskiej.
No, możemy tak mówić oczywiście nie w sensie politycznym, ale w sensie historycznym, w tym sensie, że jednak do tych grup doszliśmy później, tak? W tym sensie
wagę naszej obecności w obu strukturach, a myślę, że to jest jedną z tych rzeczy, które powinniśmy ich jak najbardziej unikać, proszę Państwa, więc jakby to tylko tak na zasadzie takiego wątku pobocznego. Natomiast oczywiście.
Ja, jeśli mogę się dołączyć, ja tylko przypomnę i dorzucę do tego argument. Ja mam teraz studentów rocznik 2001, którzy urodzili się już po wejściu Polski do NATO, czyli tak naprawdę jesteśmy już ponad 20 lat NATO, już całe pokolenie w Polsce urosło, jakby nie wyobrażasz sobie bycia poza NATO, więc to nie, już takimi nowymi członkami wcale nie jesteśmy. Podbijam argument redaktora Kłosowskiego.
Więc jakby, ale swoją drogą myślę, że to jest bardzo istotny element, to znaczy wyrosło w Polsce pokolenie, które nie wyobraża sobie Polski poza strukturami euroatlantyckimi i europejskimi.
Zgadza się, tylko jest pytanie, czy faktycznie to myślę, i które jak najbardziej w pełni popieram i słusznie się przechylam tutaj do waszego poglądu, ale czy to myślenie jest też myśleniem Zachodu? To jest pytanie, które powinno nas tutaj no, trochę niepokoić po tej całej sprawie, prawda?
To znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim, odpowiadając na pierwsze pytanie, to znaczy celem Władimira Putina jest to, żeby Europa Środkowa stała się niepodmiotowa. Znaczy, żeby stała się po prostu przedmiotem, a nie podmiotem rozgłyski i interesów wielkich krajów, to znaczy wielkich sąsiadów nawet, to znaczy Rosji, już nawet nie Niemiec, ale Ameryki, czy dalej wielkiego wschodniego sąsiada, to znaczy Chin. Ale myślę, że jednak my w tych strukturach euroatlantyckich jesteśmy już naprawdę dobrze zakorzenieni. Czytając komentarze europejskich ekspertów od Atlantic Council przez Council of Geostrategy i tak dalej, okazuje się, że oni sobie wszyscy zdają sprawę z tego, mówił o tym chociażby Jan Brzeziński na przesłuchaniu na ambasadora amerykańskiego w Stanach przed kongresem. To znaczy tam już nie ma myśli, że my jesteśmy jakimś głębokim wschodem czy jakimś peryferium. Nie, oni sobie wszyscy zdają sprawę, też na zachodzie, że jesteśmy bardzo ważnym elementem ładu bezpieczeństwa w Europie. Więc wydaje mi się, że pod tym kątem jest to jeden z głównych celów Władimira Putina, żeby Polska, Węgry są trochę innym tematem, ale Czechy, kraje regionu były niepodmiotowe, stały się przedmiotem tej rozgrywki i oczywiście on będzie do tego dążyć. I teraz takie inicjatywy jak Bukaresztańska Dziewiątka, jak Wyszehrad i tak dalej, wzmacniają naszą podmiotowość. To się też pokazało teraz. Znaczy silny sprzeciw Bukaresztańskiej Dziewiątki pokazał Bidenowi, to nie mogę nad ich głowami o wszystkim decydować, muszę ich chociaż zapytać o zdanie. Natomiast niewątpliwie takie właśnie rozegranie tej sytuacji między Moskwą a Waszyngtonem jest celem Władimira Putina.
Mm-hmm. Jak sądzicie, czy presja, którą NATO wprowadza, zgadzam się z opinią Marcina Kędzierskiego, że tu nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, tak jak było przy Krymie. Z jednej strony w opinii publicznej Zachodu pojawiały się takie myśli, a jednak ten Krym jest rosyjski, z drugiej strony pewne niedowierzanie, że to się może jednak zdarzyć. Tutaj mamy twardy realpolitik. Myślicie, ostatnie pytanie już w tej części, myślicie, że ta presja spowoduje, że Rosja wycofa się ze swoich planów w stosunku do Ukrainy? Marcin Kędzierski.
No tak jak powiedziałem przed chwilką, nie wycofa się dlatego, że to jest długofalowy cel polityki rosyjskiej. Zresztą nawet tutaj powołam się na zdanie Wojciecha Konończuka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Na tym kierunku ukraińskim można powiedzieć, że Władimir Putin zachowuje się czasem wręcz nieracjonalnie, ponieważ no, Rosja nie ma dzisiaj potencjału, żeby przejąć czy zdominować całą Ukrainę i też ponosi pewne straty na tym odcinku. Pamiętajmy, że społeczeństwo ukraińskie było znacznie bardziej prorosyjskie w roku 2014 niż jest dzisiaj, a w przypadku ewentualnej nawet ograniczonej interwencji na pograniczu ukraińsko-rosyjskim, ta sympatia prorosyjska w ukraińskim społeczeństwie jeszcze bardziej osłabnie, więc to nie jest tak, że Rosja ponosi tylko, znaczy odnosi tylko sukcesy na tym odcinku. Natomiast jeżeli mówimy jeszcze, wracając do tego wątku międzynarodowego, dobrze, że jest bukaresztańska dziewiątka, no bo jednak trzeba brać pod uwagę, że te relacje między Waszyngtonem i Warszawą od momentu objęcia prezydentury przez Joe Bidena są no, w praktyce zamrożone, to znaczy tak jak Polska bardzo mocno postawiła na Donalda Trumpa, tak w momencie przejęcia władzy przez Joe Bidena te relacje dyplomatyczne są zawieszone i takie są też opinie naszych dyplomatów, to znaczy, że dzisiaj w zasadzie nie ma kanałów komunikacji między Warszawą i Waszyngtonem i to też no, sprawia, że prawdopodobieństwo, że Polska zostanie dołączona do tego formatu jest mniejsze, no chyba, że właśnie będzie bardzo silny sprzeciw ze strony bukaresztańskiej dziewiątki i dobrze, że udało się taki format zbudować, ponieważ on jest dzisiaj bardzo cennym aktywem. Gdyby Polska sama starała się o taki udział, w mojej opinii byłoby to wręcz niemożliwe.
Mm-hmm. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na kwestię skuteczności presji państw NATO jako całości na Rosję? Będzie to ta rzeka, jak użył tej metafory Marcin Kędzierski, która pokona kolejną zaporę i zrobi nam problem, czy też uda się dyplomatycznie te zapędy jakoś spacyfikować?
To znaczy faktycznie są dwa aspekty tego pytania. Pierwszy, krótko, to jest to, że Joe Biden stara się za wszelką cenę też włączyć Władimira Putina i Rosję w struktury dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, czyli trochę cywilizuje tą politykę rosyjską, której właśnie drugim aspektem, to napisał przecież Marek Budzisz w swojej książce, że wszystko jest wojną, jakby celem w ogóle istnienia Rosji jest rozszerzanie swoich granic. I to wiemy nie tylko przez Dugina, ale przez bardzo wielu przez całą historię idei rosyjskiej. No, Rosja istnieje po to, żeby być wielką. To taka parafraza. Więc moim zdaniem nie uda się Rosji w żaden sposób spacyfikować. Może na krótki okres czasu da się osłabić, albo poprzez ściągnięcie struktury europejskiej w jakiś sposób te zamiary agresywne no, uciąć, ale no, nie da się Rosji w sposób stuprocentowy, zupełny spacyfikować i to wymagałoby po prostu zmiany celu istnienia tego państwa. To już jest rozmowa na temat na inną rozmowę. Mm-hmm.
Moim zdaniem co wiąże się też z pewną nieracjonalnością czasem wpisaną w politykę rosyjską, bo faktycznie to, o czym wspomniał Marcin Kędzierski, tak jak społeczeństwo ukraińskie było podzielone co do sympatii między Zachodem a Wschodem, tak teraz poza mniejszością rosyjską mieszkającą na Ukrainie, i ta jest też podzielona, bo ona niekoniecznie chce do Rosji, jest tam raczej nastawienie mocno antyrosyjskie. Dziękuję wam bardzo za tę część. Zostańcie państwo z nami. Przechodzimy do trzeciej części Tygodnika Politycznego Radia Poznań.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Ostatnia część Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Ze mną Michał Kłosowski, Marcin Kędzierski. W tej części chciałem porozmawiać o pielgrzymce papieża Franciszka do Grecji. Papież spotkał się nie tylko z przedstawicielami prawosławia, spotkał się też tam z maluteńkim kościołem katolickim. To było bardzo ciekawe spotkanie. Papież powiedział katolikom mieszkającym w Grecji: od nas jako kościoła nie wymaga się ducha podboju i zwycięstwa, wspaniałości wielkich liczb, światowego splendoru. Wszystko To wszystko jest bowiem niebezpieczne. Dalej, tak często mamy obsesję, żeby się pokazać, być dostrzeżonym, ale Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie. Na tej drodze potrzeba pokory i małości. To jest ważna pielgrzymka. Po Pawle VI, który spotkał się co prawda w Konstantynopolu, a nie w samej Grecji, z patriarchą, później Jan Paweł II, Bartłomiej I. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Grecję po ponad tysiącu i kilkuset latach. Teraz papież Franciszek. Widać, że w stosunkach między prawosławiem i katolicyzmem, no ten dialog jest dosyć silny, dosyć mocny. Ja zwróciłbym też uwagę na bardzo pozytywne przyjęcie kilka lat temu encykliki ekologicznej, encykliki Laudato Si, która jest może bardziej taką encykliką najmniej dogmatyczną, teologiczną, bo tutaj na tym tle są bardzo poważne spory, która została dosyć ciepło przyjęta. Z drugiej strony papież mocno zaapelował o otwarcie granic, o przyjmowanie migrantów, zaapelował zatem o sprawę, która dzieli Europę, która jest bardzo mocno kontrowersyjna, która, jak wiemy, nie może być rozwiązana tylko takim prostym apelem dotyczącym otwarcia granic. Michał Kłosowski, pan regularnie zdaje relacje z pielgrzymek papieskich. Co ważnego wydarzyło się w Grecji, co powinniśmy zapamiętać z tej pielgrzymki papieża Franciszka?
Znaczy, zdaje się, że nie ma nieważnych pielgrzymek papieskich, bo też papież Franciszek jest bardzo mocno politycznym papieżem w takim sensie, że wszystkie te jego słowa, też, które zostały wspomniane chwilę wcześniej, czy tematy, czy wątki, one bardzo głęboko dotykają problemu współczesności. No i cóż, ja powiem zupełnie subiektywnie, bo ja tam na Cyprze i trochę czasu spędziłem wcześniej i znam tam ulicę, teraz tam byłem. Natomiast wydaje mi się, że najważniejsze jednak z tego wszystkiego było przemówienie papieża Franciszka w Atenach na tym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym i z panią prezydent i z rządzącymi Atenami, z rządzącymi Grecją. To znaczy papież Franciszek powiedział tym o polityce Europy zupełnie innej od tej, która dzisiaj się na naszych oczach buduje, no bo widzimy wzrost partii populistycznych w różnych miejscach Europy, bardziej na prawo rozumiem właśnie populizmu niż otwartości, tego właśnie papież Franciszek. A papież Franciszek poleciał do Aten i mówi tak, jestem w miejscu, które jest jednym z trzech filarów Europy. Jednym z tych filarów Europy jest chociażby przyjmowanie tych, którzy tej pomocy potrzebują. No i potem poleciał dalej. Oczywiście są najważniejsze rzeczy. Takie w ogóle. Więc wydaje mi się, że to było też trochę inne pielgrzymka niż wszystkie pozostałe, bo ten grafik był trochę mniej napięty mimo odległości. No ale też umówmy się, papież ma swoje lata. Natomiast pomówił sam papież Franciszek, że on dotknął w tym miejscu problemów, z którymi się zmaga świat na co dzień. To znaczy Cypr należący do Ziemi Świętej jeszcze w jakiś sposób, bo przecież cypryjski kościół podlega pod eparchiat jerozolimski. Miejsce, gdzie pielgrzymował Paweł, święty Paweł, no to te są sobie niesie znaczenie. No i mały kościół, wyspa murem, drutem, kolczastem podzielona. No to wszystko jest jakimś takim wskazaniem, bo też pamiętajmy, że w tych papieskich pielgrzymkach to jest nie zawsze słowa się liczą, ale często gesty, czy samo spotkanie z tym czy innym. Wskazanie na to, przed czym powinniśmy uważać też jako Europa. To była bardzo europejska pielgrzymka w swoim takim głębokim sensie.
No, trzeba też powiedzieć, papież tu użył takiego sformułowania, że dziękuję Grecji za to, że wybudowała tak naprawdę cywilizację europejską, cywilizację zachodnią, co jest, myślę, takim dosyć istotnym, kulturowym docenieniem kultury i spuścizny greckiej, jakkolwiek trzeba mieć na uwadze, że ta Grecja współczesna to jest zupełnie inna też mentalność, inna świadomość. Tutaj nie ma takiej jasnej linii z tą Grecją starożytną. Marcin Kędzierski. Co pana zdaniem było najważniejsze w tej pielgrzymce?
No jak zwykle chyba to nauczanie samolotowe chyba tak się przebiło do mediów, ponieważ to już jest taka chyba praktyka, czy no mała Była tradycja, że w czasie powrotu z tych pielgrzymek pojawiają się pewne wypowiedzi papieża, które później obiegają opinię publiczną. No i tutaj pojawiło się taka wypowiedź, która jest no, różnie komentowana, ponieważ no, też często jest właśnie w jakichś takich relacjach z drugiej ręki. I w tych słowach papież Franciszek miał odnieść się z jednej strony właśnie do kwestii populizmu, o których mówił Michał, natomiast też miał się odnieść do kwestii szacunku dla pewnej tożsamości narodowej, dlatego żeby tej tożsamości narodowej nie rozmontowywać, żeby nie uciekać tylko do tworzenia takiego zglobalizowanego, paneuropejskiego ciała politycznego, które by jakby pomijało tę wrażliwość narodową. I wydaje mi się, że to jest jakby cenna obserwacja, ponieważ oczywiście ja też jestem zwolennikiem przyjmowania migrantów do Europy i uważam, że to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, jest no, dużym wyzwaniem, także humanitarnym, i tutaj to wymagałoby takiej wielkiej dobroduszności ze strony i polskich władz, i polskiego społeczeństwa, ale jednocześnie trzeba te lęki rozumieć i pamiętać, że tu też nie chodzi o to, aby piętnować tożsamość narodową, czy taką troskę o losy własnego narodu. I wydaje mi się, że papież Franciszek próbuje jakoś no, balansować te dwie bardzo, no, powiedzielibyśmy, skrajne emocje, które jednak, jak też papież Franciszek często pisze, nie są sprzecznościami, tylko są przeciwnościami, które mogą się wzajemnie uzupełniać. Wydaje mi się, że ta otwartość, a jednocześnie poszanowanie dla tradycji narodowej, to jest coś, co może ze sobą współgrać. A druga bardzo ciekawa myśl, o której pan redaktor zaczął, to znaczy ta wizja Kościoła, który nie musi się pokazywać, bo Królestwo Boże przyjdzie w sposób niezauważony. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne przesłanie także dla polskiego episkopatu, bo wciąż my jednak funkcjonujemy w takiej mentalności tych liczb, to znaczy, że musi nas być dużo i musimy mieć duży wpływ w życiu publicznym. Może nie do końca to jest celem działalności Kościoła i w kontekście wyników badań, które pojawiły się w ostatnich dniach, czyli wyników corocznego badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Co prawda nie mieliśmy badań dotyczących dominicantes i communicantes, czyli tych osób, które praktykują ze względu na pandemię. Nie mamy tych danych za 2020 rok, ale powoli czekamy na dane za 2021 rok, bo to badanie w tym roku było prowadzone we wrześniu i za pewnie kilka tygodni poznamy jego wyniki. No i z tych badań pewnie wyjdzie, że ten współczynnik czy wskaźnik uczestnictwa w praktykach religijnych w Polsce spada. I teraz pytanie, czy my sam ten spadek potraktujemy jako porażkę Kościoła, czy jednak zadamy sobie poważniejsze pytania nad no, pewnym losem czy sytuacją, w jakiej polski Kościół się obecnie znajduje. Więc wydaje mi się, że także z tej polskiej perspektywy te słowa papieża Franciszka są ważne.
No właśnie chciałem specjalnie wywołałem ten temat, żeby się trochę oderwać od tych kwestii migracyjnych, politycznych. One są dominujące, ale są też trochę męczące. I czy pytanie już ostatnie w tej części, zwracam się nim do Michała Kłosowskiego, czy faktycznie jest tak, że trochę papież przygotowuje Kościół do tej pozycji instytucji religijnej mniejszości. Trochę, to jest zresztą idea, którą wysłowił w swoim czasie Benedykt XVI, pisząc to jeszcze długo zanim został papieżem, prawda? To myślę, czy faktycznie papież Franciszek też tym tropem podąża i do takiej sytuacji Kościół przygotowuje? Michał Kłosowski.
Tak i nie, tak, dlatego że też demografia w jakiś sposób jest nieubłagana i po prostu liczba chrześcijan na świecie będzie maleć. Oczywiście tutaj nie wchodźmy w szczegóły, natomiast tak, demograficznych, tak, ze względów kulturowych, to jakby drugi element, bo już nie tylko my jako chrześcijanie katolicy tworzymy kulturę, ale no, ta kultura zaczyna być trochę inna. Ale też nie, bo to, na co zwraca uwagę papież Franciszek, oczywiście znając tą przepowiednię kardynała Ratzingera, tą przepowiednię o tym, że będzie nas mało, ale będziemy silni, daj Boże, no to stara się nie wprowadzać takiego defetyzmu. I to, mam wrażenie, jest jedno z tych zagrożeń, przed którym papież Franciszek nas wszystkich przestrzega w jakiś sposób. To znaczy, może będzie nas mniej, no ale właśnie, ale nie wpadajmy w defetyzm. To, że będzie nas mniej, to nie znaczy, że jesteśmy gorsi, że coś zepsuliśmy i tak dalej. Znaczy, mniej nie znaczy gorzej, ale oczywiście, tak jak mówię, papież Franciszek faktycznie przygotowuje też trochę świat, ale też samych katolików na to, że będą mniej liczną grupą, już nie będą tą największą grupą na świecie. Ale też jest trzeci element. Mam wrażenie, że papież Franciszek i też jego otoczenie daje trochę, no właśnie, bo pan redaktor powiedział na początku o Laudato Si, ja bym mógł jeszcze wspomnieć o Fratelli Tutti i kilku innych dokumentach. Papież Franciszek daje katolikom na świecie takie imaginarium, takie narzędzia do tego, żeby w jakiś sposób na te wyzwania współczesności odpowiadać, to znaczy technologia i tak dalej, i tak dalej. To znaczy taki intelektualny trochę zasobnik różnych pomysłów czy różnych idei, które oczywiście można rozwijać i potem działać się w praktyce, w kontekście tych wyzwań czy takich megatrendów współczesności, chociażby jak ochrona klimatu czy bardzo silny rozwój sztucznej inteligencji. Więc to są trzy elementy. Tak, przygotowuje świat papież Franciszek na to, że będzie katolików mniej i samych katolików nas przygotowuje. Dwa, stara się nie popadać w defetyzm, przed tym defetyzmem bronić katolików. No i trzy, daje też takie narzędzia do tego, żeby w tym współczesnym świecie istnieć.
Panowie, bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Moje pytanie kanoniczne, pytanie w tym programie, co czytacie, co polecacie, Michał Kłosowski?
Ja może zaskoczę państwa. Ekonomię przyszłości. To jest praca zbiorowa Biennale Warszawskiego. Bardzo ciekawa sprawa pokazująca właśnie o tym, jak te ekonomie przyszłości mogą wyglądać.
Marcin Kędzierski.
A w kontrze do ważnej intuicji o nadziei, trochę takich beznadziei, Znikająca Polska doktora Piotra Witwickiego, która jest taką powieścią o zapaści posttransformacyjnej Włocławka i to wpisuje się w te książki, które pojawiły się ostatnio, czyli Zapaść Marka Szymaniaka, a wcześniej Archipelag Polska Filipa Springera. Wydaje mi się, że to są ważne opowieści o Polsce mniejszych miast, o takiej Polsce, która często nie jest obecna w takim głównym nurcie medialnym.
Bardzo wam dziękuję za tą rozmowę. Moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj Marcin Kędzierski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
I pan redaktor Michał Kłosowski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dobrej nocy.
A ja się państwu kłaniam i zapraszam do Tygodnika Politycznego w przyszłym tygodniu o normalnej porze. Zapowiadam także Tygodnik Polityczny, który będzie zaraz po Nowym Roku. Będziemy starali się w nim podsumować najważniejsze wydarzenia polityczne w kraju i na świecie. Tymczasem zostańcie państwo zdrowi. Do usłyszenia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.